Przypomnę, naszym gościem jest profesor Wiesław Caban z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Panie profesorze, pan odwiedzał mnóstwo archiwów, przeglądał mnóstwo pamiętników, życiorysów i tak dalej, jak to zwykle każdy badacz czyni. Teraz mamy 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Co wynika z tych wszystkich biogramów, z tych wszystkich przekazów?
Rzeczywiście przejrzałem tego sporo, bo problematyką zajmuję się od wielu lat. Muszę przyznać, że jak czasem historycy klasyfikowali tych, którzy spiskowali, tych, którzy doprowadzili do wybuchu jednego czy drugiego powstania i używali określenia, że jest osobą chorobliwą czy chorą na niepodległość, to jakoś denerwowałem się na tych historyków. Dlaczego oni nie mogli znaleźć innego słowa? Z tym, że ja w tej chwili też nie mogę znaleźć innego słowa. Ale jest coś takiego. Przed wejściem do studia przypadkowo wspomnieliśmy o rodzinie Jamontów, gdzie ja część dokumentów w archiwum rosyjskim.
Przypomnijmy, to cała rodzina z Wilna, związana z powstańcami styczniowymi. Cztery siostry były i one mocno związały się z przywódcami Powstania Styczniowego. Były żonami, narzeczonymi dziewczynami przywódców owego powstania właśnie w Wilnie. Były świadkami, co jest niewyobrażalne, w 1864 roku na Placu Łukiskim egzekucji swoich ukochanych.
Tak.
To jest dramat. Rzecz mało znana. Pan profesor właśnie wnikał w losy tychże dziewczyn. One zostały zesłane na Syberię. Wyroki miały.
One miały wyroki. No i ja przeglądałem te listy, które one wymieniały się między sobą. Jak one to robiły, będąc w więzieniu rosyjskim, tego nie wiem.
To powszechna jest łapówka pewnie.
Tak, wziatka.
Wziatka.
Ale jak tam się widzi determinację. Dla mnie najważniejsza jest niepodległość. Dla mnie najważniejsza jest wolność. To wtedy dopiero człowiek patrzy zupełnie inaczej na tych, którzy spiskowali. Nie można ich oskarżać, że spiskując doprowadzili do takiej czy do innej tragedii. To byli ludzie młodzi. Oni inaczej sobie nie wyobrażali. Ja to rozumiem.
Ponoć pan przeglądał losy sporej liczby osób, które po powstaniu listopadowym zostały zesłane na Syberię albo gdzieś tam wyroki otrzymały. No i co wynika z tych analiz?
Poszli na Syberię, szli z pełną świadomością. Oni przystępując do spisku zdawali sobie sprawę, że wcześniej czy później wylądują na Syberii. Jeżeli nie na Syberii, no to stracą życie na szafocie. Aczkolwiek cara tutaj stosował taką taktykę, prawda, że wchodzą na szafot. W ostatniej chwili ktoś przyjeżdża posłaniec i dobrotliwy car ułaskawia i idziecie na katorgę na 20 lat. Nie jeden szedł z pieśnią "Jeszcze Polska nie zginęła, czy Boże coś polskie". Także wydawało mi się, że jak już przeszli Syberię, wrócili krótko przed powstaniem, że od tego powstania styczniowego się zdystansują. Nie. Okazuje się, no, wyliczenia moje są trudne. Pewnie je będzie za jakiś czas jeszcze zweryfikować. Ale zasadnicza część powstanie poparła. Ona mówiła, że to powstanie nie teraz, tylko trzeba się do niego dobrze przygotować. Bo oni byli przekonani, znaczy doświadczyli, po pierwsze, że kiedy spiskowali w 1946 czy w 1948 roku, no to wszystko było nieprzygotowane. Poza tym jak znaleźli się na Syberii czy w karnej służbie wojskowej na Kaukazie, to oni poczuli potęgę Rosji. Żeby ją pokonać, to trzeba się dobrze przygotować. Ba, oni zrozumieli, że nie wolno liczyć na Europę. Oni to zrozumieli. Więc niektórzy im zarzucali, że hamują wybuch powstania styczniowego. Nieprawda. Oni podchodzili do tego rozsądnie, jak to jeden z polityków wtedy powiedział. Oni prezentowali praktyczny patriotyzm. Przystąpili do powstania i co? 30% z nich wróciła z Syberii i 30% z nich poszła jeszcze raz na Syberię. Czyli to w naszym języku używamy tego określenia, recydywista syberyjski. Wie pan, moim marzeniem, ale nie wiem czy, no chyba nie, bo żeby to zrobić, to musiałbym jechać do archiwów, żeby zrobić taki szkic biograficzny tej grupy, która tych recydywistów.
Recydywistów.
Od tych recydywistów. Ale chyba tego nie zrobię, bo nie widzę szans na...
Czyli namawiamy młodych badaczy.
Namawiamy młodych badaczy, żeby przeczekali, że trzeba przeczekać i do tego...
No, otwierają się archiwa Kazachstanu, archiwa tych republik byłych Związku Sowieckiego, a teraz samodzielnych państw.
Tutaj szczególne miejsce to ma Kazachstan, bo przecież na tereny stepowe wysyłano ogromną ilość Polaków. No chodziło o zagospodarowanie tam tych materiałów. Zresztą kiedy prowadziliśmy taki projekt razem z historykami rosyjskimi, polscy zesłańcy na Syberii po upadku Powstania Styczniowego, jeździliśmy do Kazachstanu, przekonaliśmy się, jak są to bogate materiały. I to oczywiście można to jak najbardziej wykorzystać.
Tą recydywą syberyjską warto się zająć. Ale jak pan powiedział, to zadziwiające, jak ci ludzie są, czy byli chorzy na niepodległość, na wolność, na polskość.
Na polskość, tak. To chyba jest swoisty. To znaczy fenomen Polaka i fenomen młodości. Chyba bym to tak powiedział. 10 lat temu, jak była 150. rocznica powstania, miałem tam referat. I na koniec zapytano mnie, co ja sądzę o powstaniu, potrzebne, niepotrzebne. To jest trudne pytanie. Ja mówię, gdybyście mnie zapytali, kiedy ja bym miał w czasie powstania styczniowego miał 18-20 lat, to bym wam odpowiedział. Mimo, że byłbym studentem historii, to bym do powstania poszedł. Nikt nie byłby mnie w stanie zatrzymać. To nie jest tak. Młodych ludzi się nie było w stanie zatrzymać. Natomiast jako historyk badający problem przez tyle lat, no to już inaczej się do tego wszystkiego podchodzi. Ale ja nie widzę możliwości, żeby młodych ludzi, których niepodległość jest celem nadrzędnym, żeby ich zatrzymać od spisku i zatrzymać od pójścia do lasu. Ja tego nie widzę.
Ale zadziwiające jest w tych stosunkach z Rosjanami, że przez te ponad 120 lat niewoli, tak to nazwijmy, nie próbowano się dogadywać, nie próbowano znaleźć jakiegoś modus vivendi, który szanowałby te polskie aspiracje niepodległościowe. Bo przecież nic z owych powstań, z tych doświadczeń związanych z Polakami, żadnych wniosków nie wyciągnięto i te elity już dwudziestowieczne rosyjskie nie były przygotowane na jakąś racjonalną konsumpcję współpracy z Polską, ze znalezieniem miejsc dla owej Polski. Nic, tylko i wyłącznie carski but na szyi polskiego narodu.
Onego czasu, ja tego nie neguję, to były ważne ustalenia. Mówiło się o tak zwanej współpracy rewolucyjnej polsko-rosyjskiej w dobie powstania styczniowego. Oczywiście historycy radzieccy, zwłaszcza profesor Włodzimierz Diakow, w stosunku do którego mam ogromne zobowiązania, chciałbym napisać jeszcze tekst o nim, jeden. Bardzo wiele zrobił, ale ze względu na to, że to wyciągano w latach tak zwanych słusznych, to ubrano tę współpracę rewolucyjną jako początki współpracy polsko-radzieckiej, przyjaźni polsko-radzieckiej, prawda? Skrzywiono. Fakty są faktami. Ona się zaczęła. Ale nie można było liczyć na wspólne wystąpienie Polaków i Rosjan przeciwko caratowi w 1963 roku. Rewolucjoniści rosyjscy, tłumacząc się, że powstanie wybuchło za wcześnie. No i tak, wybuchło za wcześnie. To i oni byli nieprzygotowani. To nie o to chodziło. Czy to była Biała Rosja, czy Rosja Czerwona, to problem tak zwanych ziem zabranych, czyli litewsko-białoruskich i Ukrainy. Tutaj Rosjanie opowiadali, że to są ziemie odebrane, to są ich ziemie. I rewolucjoniści rosyjscy lat 60. mówili to samo. Tylko niektórzy czerwoni, czyli ugrupowanie czerwone, które do powstania doprowadziło, no tego nie widzieli. Ja takiej współpracy nie widziałem, nie widzę. Pojedyncze przypadki są. Ale to nie świadczą, że o jakimś tam szerszym znaczeniu. Oni nie mają wymowy. A więc kwestia ziem litewsko-białoruskich.
Fajnie jest, wszystko możemy zmieniać, ale musicie zaakceptować, że to od Bugu na wschód jest nasze.
Na przykład Langiewicz. Langiewicz się zorientował, kiedy mu ze strony Bakunina jest propozycja, żeby legion rosyjski stworzyć. To nie to, że to była niechęć Langiewicza do Rosjan. Langiewicz był na zachodzie Europy i pewne rzeczy znał. Znał również wystąpienie Bakunina. Bakunin powiedział tak, że my jak obalimy carat, to na ziemiach litewsko-białoruskich, ukraińskich odbędzie się referendum. Lud zadecyduje, no bardzo ładnie to brzmi.
I zadecydował w 1939.
Lud zadecyduje, do kogo będziemy. No to przecież wiadomo, że wyznawcy prawosławia pod wpływem popów i tak. Polemikę z nim podjęto. Między innymi Bronisław Zaleski w Paryżu wydał taką broszurę. Polemikę z nim podjęto, że to w ogóle nie wchodzi... Nie wchodzi w rachubę. Także ziemie zabrane to są ich. Piśmy Lenin temu. Też mówi, że prawda, narody mają prawo do samostanowienia.
Ale jakie... jeśli wybiorą Rosjan.
Jeśli wybiorą Rosjan. No.
I nic się nie zmieniło w tym względzie. Dziękuję za spotkanie, panie profesorze.
Ja dziękuję.
Naszym gościem był profesor Wiesław Caban z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Nasza audycja będzie na stronie internetowej www.radiobiałystok.pl/podcasty. Lech Pilarski, do usłyszenia.